Świat nowych mediów.
Po 11 w piątki mówimy Państwu dzień dobry i mówimy też zapraszamy do świata nowych mediów, gdzie jesteśmy, trochę tak buszujemy po kulisach tego wszystkiego, co dzieje się w sieci, w internecie, co tam powstaje, ale opowiadamy też o różnych zjawiskach, na które, no cóż, albo my możemy mieć wpływ, albo one mogą mieć wpływ na nas i to, co nas otacza. Audycje realizują w duecie, duety do mety, tak zazwyczaj mówiłem, ale teraz tercety do mety. Kasia Piekło, Patryk Schmidt przy różnych urządzeniach, tak powiedzmy najbardziej ogólnie, nie wgłębiając się w to. Filip Jędruk przy mikrofonie, kłaniam się nisko. Dzisiaj będę sam, ale jednak w dużym towarzystwie, bo można powiedzieć, że ta formuła audycji w pewien sposób ewoluuje, albo przynajmniej staram się, żeby jakoś Państwa troszeczkę zaskakiwać. W związku z czym będą pojawiały się co jakiś czas relacje, czy też po prostu głosy zebrane z jakiejś konkretnej okazji w jakimś konkretnym miejscu, które dotyczą jednego konkretnego tematu. Już mieliśmy takie spotkanie w tym roku, kiedy mówiliśmy o cyberbezpieczeństwie. Dzisiaj z kolei na warsztat trafia bardzo ważny temat. Temat być może bagatelizowany, a być może właśnie bardzo bliski. Wykluczenie cyfrowe ma różne, najróżniejsze odcienie. Możemy mówić o tym wykluczeniu, które dotyczy obsługi jakichś urządzeń, albo po prostu też o rozumieniu jakichś konkretnych pojęć związanych z nowymi technologiami. Temu przeciwdziałać ma, czyli de facto odwróćmy to trochę, na włączanie cyfrowe, bo temu właśnie służyć miał projekt, międzynarodowa inicjatywa realizowana w ramach programu URBACT 4, w której uczestniczył Gdańsk wraz z 8 innymi europejskimi miastami i regionami partnerskimi. Ten projekt to Digi Inclusion, Leaving No One Behind in a Digital World, czyli nikt nie pozostanie z tyłu w tym cyfrowym świecie. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu przełożyło się na projekty, które będą wdrażane w mieście, mówimy tutaj o Gdańsku, ale to też zestaw, tak myślę, różnych przekonań, czy zdobyczy takich intelektualnych, czy sposobu myślenia po prostu w jakiś sposób o tym właśnie wykluczeniu i włączaniu cyfrowemu również. Także teraz zapraszam Państwa na pierwszy materiał.
Anna Know, Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości Starter, jestem specjalistką do spraw edukacji przedsiębiorczej.
Ten projekt, jaki był cel? Jaki był taki idealny efekt, który chcieliśmy osiągnąć? Jaka zmiana miała się pojawić?
Projekt Digi Inclusion jest projektem urbaktowym, który jest skierowany do miast i jego głównym celem jest przeciwdziałanie takiemu zjawisku, które nazywa się wykluczeniem cyfrowym. I to jest zjawisko, które sprawia, że osoby nie są w stanie z różnych powodów korzystać w pełni ze świata cyfrowego, z jego dobrodziejstw.
I takie osoby są. To znaczy nie myślimy o nich, jeśli możemy korzystać z tego wszystkiego, jeśli to nam nie sprawia problemu, tak myślę, ale jednak jest to kłopot, który w postępującej cyfryzacji świata może się nasilać.
Tak, dokładnie ten problem się nasila, dlatego że ten peleton technologiczny bardzo pędzi i bardzo wiele osób nie jest w stanie za nim nadążyć. Szczególnie zagrożeni wykluczeniem cyfrowym są seniorzy, są seniorki, osoby w podeszłym wieku, ale to nie tylko te osoby. Myślę, że każdy z nas może się stać taką osobą, dlatego że coraz więcej technologii nas otacza i też nie zawsze to są usługi, które są też wysokiej jakości i one też często powodują naszą frustrację, kiedy nie możemy jakby w pełni korzystać z tego, czego potrzebujemy.
To może też przekładać się na takie codzienne sprawy, na życie w mieście na przykład, takie wykluczenie cyfrowe.
Tak, dokładnie. Jeżeli chodzi o życie w mieście, no to też jest tak, że bardzo wiele rzeczy możemy załatwić w tej chwili online, czyli bardzo wiele spraw naszych urzędowych możemy załatwić online. W dalszym ciągu wiele osób chce skorzystać z okienka i chce porozmawiać z człowiekiem, ale też chodzi o to, żeby te usługi były tak dobrej jakości, żeby każdy, kto chce, nie wychodząc z domu, mógł z tego skorzystać.
No muszą być też w jakiś sposób intuicyjne, tak myślę, żeby dało się to obsługiwać możliwie jak najprościej, żeby nie dało się zgubić w tym cyfrowym gąszczu.
W cyfrowym gąszczu łatwo się zgubić, dlatego że tych ścieżek jest coraz więcej, one coraz bardziej się plączą i ten proces technologizacji naszego życia też wymaga od nas ciągłego uczenia się. Nie każdy chce to zrobić i nie każdy jest w stanie na tym zadążyć. Dlatego to jest bardzo ważne, żeby usługi, szczególnie usługi rządowe i miejskie, były jak najbardziej przyjazne, były jak najlepszej jakości i były dostosowane do potrzeb użytkownika.
Tutaj w trakcie tego projektu wypracowane zostały takie rozwiązania, które będą wdrażane. Co to za rozwiązania? Jak możemy krótko o nich opowiedzieć?
W ramach tego projektu grupa robocza, która była złożona z osób zatrudnionych w Urzędzie Miejskim, w różnych jednostkach, w firmach, instytucjach i na uczelniach, pracowała wspólnie przez 2,5 roku nad różnymi rozwiązaniami, które mogłyby być w mieście wprowadzone. I finalnym efektem tego projektu jest 6 takich propozycji działań, które urząd będzie próbował wdrożyć, miejmy nadzieję. I te działania dotyczą w głównej mierze poprawy jakości tych usług, ale też dotyczą tego, żeby w społecznościach lokalnych, czyli żeby w domach i klubach sąsiedzkich takie działania wspierające mieszkańców w zdobywaniu kompetencji cyfrowych zgodnie z ich potrzebami, bo to też jest ważne, żeby to nie było wysyłania wszystkich na kursy komputerowe jak leci, żeby każdy mógł skorzystać z takiej opcji podniesienia swoich kompetencji cyfrowych.
Aleksandra Abakanowicz, koordynatorka projektu Digi Inclusion Leaving No One Behind, Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości Starter.
Kiedy mówimy o tym projekcie, to mam takie wrażenie, że mówimy o różnych narzędziach, z których można korzystać, żeby to cyfrowe wykluczenie zmniejszać. Dobry trop?
Tak, jak najbardziej. My nawet nie mówimy o narzędziach, tylko o rozwiązaniach, bo wykluczenie cyfrowe nie jest problemem technologicznym, tylko problemem społecznym. W związku z tym te rozwiązania systemowe, które wypracowywaliśmy przez ostatnie 2 lata wspólnie z międzysektorową grupą ekspertów, dotyczą takich obszarów jak między innymi wykorzystanie potencjału, który już jest w mieście, zarówno tego ludzkiego, jak i tego dotyczącego miejsc, aktywności, w której mieszkańcy mogą spędzać swój wolny czas. Mamy w planach rozwijanie wolontariatu, czyli takiej aktywności obywatelskiej i też przyjrzenie się bliżej jakości usług cyfrowych miasta i wypracowanie takiego modelu, który pozwoli projektować te usługi w sposób jak najbardziej przystępny i dostępny dla jak największej liczby użytkowników i użytkowniczek.
Czy mówimy tutaj też o współpracy trochę, o takiej empatii, o próbie zrozumienia, wyjścia naprzeciw, ale może właśnie też zestawienia tych pytań z odpowiedziami?
Przede wszystkim jakby głównym założeniem planów, które będzie realizowało miasto przez kolejne lata, jest współpraca, bo to zarówno współpraca z organizacjami pozarządowymi, czy współpraca między administracją publiczną a biznesem, który ma wiedzę o najnowszych technologiach, ale też współpraca między różnymi wydziałami Urzędu Miejskiego, bo wykluczenie cyfrowe to jest złożony problem i nie da się go łatwo wpisać w tabelki, bo często on wymaga właśnie zdiagnozowania obszarów, które pochodzą z różnych źródeł informacji. W związku z tym ten przepływ i współpraca jest konieczna po to, żeby w ogóle tym tematem się zajmować skutecznie.
Tak, wrócę do tej empatii, bo myślę o perspektywach i o tym, jak patrzymy my z naszej bańki, powiedzmy osób, które z technologii korzystają, mogą się łatwo adaptować. Jeszcze nie każdy tak ma. Musimy to zrozumieć i patrzeć z jakimś takim niepolitowaniem, ale chęcią pomocy?
Chęcią włączenia albo otwartością, ale też taką świadomością, że dając osobom wiedzę i kompetencje, musimy też jakby zadbać o to, żeby oni w tym nowym świecie cyfrowym, który może oszołomić na pierwszy rzut oka, byli bezpieczni, bo ten świat też generuje wiele zagrożeń. Nie chodzi oczywiście o to, żeby ich straszyć, ale o to, żeby ich uświadomić. Ale też chodzi o to, żeby pokazać im, że ten świat może im pomóc rozwijać ich pasje czy realizować ich potrzeby, ale jeżeli nie mają takiej potrzeby, jeżeli nie chcą w nim być, to też jest okej. I też musimy mieć świadomość, że ten świat offline też będzie ważny. Co ważne, zależy nam na tym, żeby też nie ślepo zapraszać ludzi do świata cyfrowego, tylko też żeby im pokazać, że tak, świat cyfrowy może ci wiele dać, ale może ci też wiele odebrać, chociażby, nie wiem, w kontekście relacji z innymi, czy, nie wiem, zabrać ci twój wolny czas. I musisz to robić świadomie, musisz to robić w sposób higieniczny, taki, żeby ten świat cyfrowy był dla ciebie fajnym rozwiązaniem, a nie obciążeniem.
To już ostatni wątek, bo żyjemy w świecie dużych nagłówków i dużych stwierdzeń, też często wielkich rozwiązań. Nie trendy, tak mi się wydaje i tak wynika z tego, co czytam, z tego, co słyszę i słucham. Nie trendy, tylko raczej identyfikacja konkretnych potrzeb i wtedy odpowiedź na nie.
Dokładnie. No, projektowanie rozwiązań dla mieszkańców i mieszkanek przede wszystkim powinno być oparte na badaniu ich potrzeb, też na rozeznaniu potencjału, który się ma w mieście i budowaniu na tym. Bo tak jak wspominałam, nie chodzi o to, żeby każdemu zaproponować to samo rozwiązanie, bo jak coś jest dla wszystkich, to znaczy, że jest do nikogo. Tylko chodzi o to, żeby właśnie zidentyfikować grupy o, powiedzmy, konkretnych potrzebach czy zainteresowaniach i na tej bazie budowanie właśnie ich umiejętności cyfrowych czy kompetencji, ale też na przykład zaobserwowanie, czy osoby starsze na przykład nie okażą się świetnymi mentorami czy nauczycielami nowych technologii dla innych osób starszych, które może sobie mniej biegle radzą w tym świecie cyfrowym.
Anna Knof i Aleksandra Abakanowicz, koordynatorki projektu Digi Inclusion, Leaving No One Behind in a Digital World. Pytamy Państwa też o to, jak można włączać, jakie są przeszkody, jakie są wymiary tego wykluczenia cyfrowego. Być może zaobserwowali Państwo coś, co dzieje się gdzieś blisko, albo może udało się pomóc, kogoś nauczyć. Takie przykłady też będziemy mieć dla Państwa do 12. Numer SMS-owy 603-06-06-06. Mamy jeszcze informacje od naszego działu drogowego. Jeśli chodzi o skurcz, to tu proszę bardzo uważać, w związku z awarią wodociągu zamknięta dla ruchu została, właściwie został odcinek drogi wojewódzkiej numer 231 w 3 maja. Objazd dla pojazdów ciężarowych to drogą wojewódzką numer 222 i ulicą Dworcową i drogą wojewódzką 234 27 stycznia do 231 wojewódzkiej. No, proszę uważać w każdym razie. Objazd dla pojazdów osobowych przez miasto to utrudnienia drogowe w skurczu. My teraz muzyczną przerwę mamy, a potem wracamy.
Świat nowych mediów.
W dzisiejszym spotkaniu zapraszamy Państwa do pewnego rodzaju refleksji nad tym, jak można to wykluczenie cyfrowe trochę niwelować, rozejrzeć się dookoła, może zidentyfikować jakąś rzecz, opowiadać o szansach, ale też o zagrożeniach. To bardzo mocno wybrzmiało w tym, co usłyszeliśmy przed muzyczną przerwą, a teraz porozmawiamy z ekspertem. Ekspertem, który pojawił się na zakończeniu projektu Digi Inclusion, Leaving No One Behind in a Digital World, to międzynarodowe inicjatywa, która miała przynieść rozwiązania. No i wystąpienie eksperta było też okazją do takiego zrewidowania pewnych poglądów. Bo czym jest, można powiedzieć, taka cyfrowa tubylczość? Mówi się o cyfrowych tubylcach, ale to może nie do końca znaczyć, albo może nie do końca jest tak, jakbyśmy myśleli, rzucając po raz pierwszy okiem na to właśnie sformułowanie.
Piotr Wasyluk, Wasyluk Projektowanie Kreatywne, kiedyś wykładowca akademicki.
Kiedy myślimy o takim wykluczeniu cyfrowym, to chyba istotne jest, żeby powiedzieć, jeśli tak jest, bo to jest moje jakieś założenie, że nie ma chyba jednego wykluczenia cyfrowego. My lubimy myśleć o jakichś takich przetartych szlakach, definicjach, tabelach. A jak to jest? Jak można na to patrzeć?
No właśnie, to jest pytanie, jak definiujemy w ogóle samo pojęcie wykluczenia, ale też jak definiujemy pojęcie cyfrowości, bo niektórzy rozumieją jako dostęp na przykład do narzędzi cyfrowych, do technologii, inni troszkę jak umiejętność używania, a jeszcze inni jak kompetencje cyfrowe. Więc wszystko zależy od tego, jak definiujemy i tutaj rzeczywiście jest tak, że nie ma jednej formy wykluczenia. Natomiast my zawsze też pewną taką uśrednioną definicję wykluczenia cyfrowego przyjmujemy. I wydaje się, że ona jest gdzieś tam na styku właśnie tej dostępności do technologii, umiejętności korzystania z technologii, ale i chyba troszkę ubolewam mniej wiedzy, po co nam technologia w życiu, jak z niej korzystać, jaka odpowiedzialność bierze się z korzystaniem z technologii.
Tutaj padło też jedno ważne stwierdzenie, trochę burzące mit cyfrowych tubylców, bo to zakładamy, że osoby, które urodziły się, jak już był internet powszechnie dostępny i tak dalej, że one, te osoby są w tym świecie w jakiś sposób już zanurzone, ale niekoniecznie muszą radzić sobie lepiej niż my, którzy do tego wszystkiego dochodziliśmy.
Tak, bo my cały czas jakby znowu posługujemy się, znaczy mam wrażenie, że nie do końca trafnie definiujemy kompetencje cyfrowe. No właśnie, kompetencje cyfrowe wiążą się z tymi miękkimi, społecznymi rzeczami, niekoniecznie z jakby umiejętnością, czy tylko umiejętnością wykorzystania technologii i dlatego wydaje mi się, że na poziomie kompetencji społecznych wszystkie pokolenia mają taki sam problem z kompetencjami społecznymi. Natomiast różne pokolenia mają inny stosunek do technologii, czy też orientują się wobec technologii. I w tym sensie ja zgadzam się z tymi teoretykami, którzy twierdzą, że rzeczywiście można pokazywać tę różnicę pokoleniową z perspektywy ich stosunku do technologii, czy też technologii, z którą obcują. I w tym sensie no, pokolenie X na przykład uczyło się komputerów, internetu, nie urodziło się z komputerami i z internetem, tylko w ich trakcie ich młodości jakby się to pojawiło. Natomiast rzeczywiście młode pokolenia, alfy, zetki, one się rodziły w momencie, w którym był internet. No, zetki jeszcze się uczyły sztucznej inteligencji, natomiast alfy, prognozuje się, że alfy będą takim właśnie pokoleniem sztuczno-inteligentnym, czy też funkcjonującym w świecie sztucznej inteligencji. I trzeba by się zastanowić, jakie te poszczególne technologie, w jaki sposób budują nasz światopogląd, czy stosunek do świata. I wydaje mi się, że internet inne jakby wartości, czy też kompetencje zbudował niż dzisiaj sztuczna inteligencja.
Tak patrząc na sztuczną inteligencję, rozwój możliwości, no właśnie, szeroki dostęp na przykład do generowania muzyki, generowania obrazków. Czy tego potrzebujemy? Mnie to bardzo zastanawia, bo jest to zazwyczaj rozrywka albo działanie na szkodę. W serwisy streamingowe, które oferowały teraz dużo muzyki do tej pory, to teraz są zalewane właśnie sztucznymi tworami, trzeba być bardzo czujnym. Ale właśnie, no, jak my powinniśmy dobierać do siebie te narzędzia? Patrzeć na potrzeby, czy może jeszcze jakoś inaczej?
Ja jestem projektantem usług i mnie nauczono patrzeć z dwóch perspektyw. Pierwszą to jest potrzeba, czyli jaką ja mam potrzebę związaną z moimi działaniami, z jakiej potrzeby wynikają te moje działania, ale też na cele, co ja chcę osiągnąć. No i wszystko to, co pomiędzy, jakimi wartościami się chcę kierować i tak dalej. Czy potrzebujemy tego rodzaju umiejętności, że każdy zostanie muzykiem dzisiaj, czy każdy zostanie grafikiem i tak dalej, i tak dalej? Obawiam się, że nie. Ale z drugiej strony być może taka jest konieczność rzeczy, że będziemy po prostu zalewać jakby internet, skoro mamy dostęp do narzędzi, to będziemy zalewać internet takimi tworami małej, wątpliwej wartości, a później ten trend po prostu się gdzieś tam uspokoi, minie i tak dalej, i tak dalej. Trudno mi powiedzieć, ale wydaje mi się, że to samo było z internetem, że jak się żeśmy dopadli do tego internetu, to też wiele rzeczy żeśmy tam wrzucali, prawda, i one niekoniecznie były sensowne, wartościowe. Zresztą sam Bauman powiedział chyba, że internet gdzieś tam w 70% jest bezwartościowy, po prostu pełen śmieci, a 30% to jest wartościowa informacja. I wydaje mi się, że tutaj jest ten element jakby umiejętności oddzielenia tego śmiecia, po prostu tego slopu od tych rzeczy, które są wartościowe. I tutaj chyba można by taką klamrą zamknąć, że chyba to jest jeden z elementów budowania kompetencji cyfrowych, żeby umieć odróżniać po prostu to, co ma wartość od tego, co wartości nie ma.
To jeszcze tak dopytując i na koniec, wyglądając trochę w przyszłość, czy to wykluczenie cyfrowe jest takim rozłamem, który tylko będzie się powiększał, czy może w jakiś sposób to zasypywanie w postaci nawet takich małych, oddolnych działań może przynieść efekt, zmniejszyć tę barierę albo być taką kładką z jednej strony tej rozpadliny na drugą.
Oj, idealista mi podpowiada, że zmiana polityk sprawi, że będzie się ta luka zmniejszała, natomiast realista mówi, że nie, że będzie się powiększała. Niestety, tak jak z innymi dostępem do innych wartości kulturowych czy cywilizacyjnych, niestety tak ten świat jest ułożony, że niektórzy mają troszkę większy dostęp, lepszy dostęp, inni mają słabszy. Pytanie, czy jesteśmy w stanie zmienić tak polityki, żeby wprowadzić jakby tą zasadę równego dostępu, czy przynajmniej równego startu do różnego rodzaju rozwiązań, na przykład sztucznej inteligencji. W tej sytuacji, w tym sposobie myślenia o ekonomii, o społeczeństwie, raczej ta luka będzie się powiększała.
Piotr Wasyluk, a właściwie jego głos nagrany wcześniej. Dzisiaj wiele głosów, ale jeden temat i jeden mianownik, czyli cyfrowe wykluczenie. Głos trzeźwy, głos burzący może pewne mity, czy też wstrząsający jakimś takim ustalonym pojmowaniem, ale myślę, że głos istotny i głos rozsądny przede wszystkim. Na te głosy optymistyczne jeszcze przyjdzie pora, a Państwa głosy mamy już teraz. Pani Ula i pan Jan piszą na przykład o oszustwach w internecie, które mogą zniechęcać seniorów. Strach nie jest dobrym nauczycielem, no i tutaj podpisuje się pod tym oczywiście. Trzeba zawsze trzeźwo patrzeć na to, co przychodzi. Emocje też w takich sytuacjach bardzo źle potrafią doradzać, ale też pojawia się głos o mediach społecznościowych, czy też o smartfonach, które no, mogą uzależniać. To nie do końca tutaj, ale też jest to na pewno jeden z aspektów. Cały czas SMS-owe otwarte wrota 603-06-06-06. Będziemy jeszcze mówić o wykluczeniu cyfrowym i w tym kontekście włączaniu mieszkańców Gdańska. Przyjrzymy się temu, co będzie się działo. Miejmy nadzieję, już niebawem.
Świat nowych mediów.
Wykluczenie cyfrowe może wydawać nam się czymś odległym, jeśli potrafimy odnaleźć się w tym świecie, świecie nowych technologii i no, skorzystanie ze smartfona, zainstalowanie aplikacji nie przedstawia dla nas większego problemu. Musimy jednak uważni być, bo dużo niebezpieczeństw też czyha. Jeśli chcemy kogoś uczyć, to na pewno trzeba o to też zadbać. Wykluczenie cyfrowe może dotyczyć wykluczenia, czy też możemy je podzielić, na przykład na wykluczenie sprzętowe, kiedy brakuje odpowiedniego po prostu fizycznego elementu. Nie ma komputera, nie ma sprawnego smartfonu, żeby korzystać z jakichś usług. To może być też wykluczenie kompetencyjne, gdzie no właśnie, zasoby te takie fizyczne są, ale nie mamy odpowiednich umiejętności. Nie wiemy, co zrobić. Mogą być tutaj różne bariery związane z wiekiem albo właśnie z jakąś taką obawą. To może być też związane z różnymi sposobami. Możemy korzystać na różne sposoby, co może wpływać na te efekty. Czyli jak widzimy, nie jest to jednorodne zjawisko. Mamy raczej do czynienia z czymś złożonym i na te potrzeby, czy też na te różne aspekty ma odpowiadać efekt, czy też efekty w postaci takich 6 wdrożeń, które w mieście Gdańsku będą wdrażane. Digi Inclusion to projekt, który przez 2,5 roku próbował wypracować różne rozwiązania dla różnych też, bo to międzynarodowy projekt, dla różnych też ośrodków. W tym wypracowano też założenia dla Gdańska, o których posłuchamy właśnie teraz.
Marta Karalus, Wydział Rozwoju Społecznego, PO, kierownika referatu współpracy lokalnej.
Co chcemy, żeby się stało? Bo to już jest rozmowa o takich konkretnych rozwiązaniach, które co prawda dopiero są na początku drogi, ale już mają kształt.
Zgadza się. Przez 2,5 roku pracując w grupie ulg tak zwanej, czyli w grupach roboczych, wypracowaliśmy dużo zadań, ale 3 z nich jako referat wzięliśmy na siebie, chcemy je realizować. I pierwszy z nich to jest rozwój centrów wsparcia cyfrowego, takie roboczo nazwaliśmy. Ta nazwa pewnie jeszcze będzie się kształtować, natomiast chodzi o to, żeby jak najbliżej mieszkańca i mieszkanki Gdańska była możliwość edukacji cyfrowej, wsparcia, przyjścia ze swoim, czy to telefonem, czy laptopem i uzyskania pomocy, bo wiemy, że najczęściej korzystają z takiej pomocy seniorzy i seniorki i zależy nam na tym, żeby osoby, które będą pracowały z takimi ludźmi i najprawdopodobniej w domach i klubach sąsiedzkich, żeby miały kompetencje do tego, żeby takim osobom pomóc.
Tu przecieramy trochę szlaki, tak mi się wydaje, edukacji nieformalnej, która w kontekście tej walki z wykluczeniem cyfrowym może przynieść konkretne efekty, tak mi się wydaje. Jeśli weźmiemy to poza klasę, poza takie jakieś bardzo poważne spotkania też.
Dokładnie tak, możemy to nazwać edukacją nieformalną, możemy to nazwać edukacją przez całe życie. Wiemy, że budowanie bezpiecznej atmosfery, w której osoba może uzyskać pomoc, jest dla nas niezwykle ważne, do miejsca, które też jest bezpieczne i do miejsca, któremu ludzie ufają. I taka sieć domów i klubów sąsiedzkich, która powstała 15 lat temu, buduje takie zaplecze. To znaczy my staramy się, żeby domy, które powstają, czy kluby, były jak najdłużej w danym miejscu. I mimo, że robią to organizacje pozarządowe na zasadzie otwartych konkursów ofert, to staramy się robić wszystko, żeby one w danym miejscu, w danej dzielnicy się rozwijały i to oni znają, są osobą zaufania społecznego.
To też szansa dla wolontariuszy albo na połączenie pokoleniowe, tak, gdzie młodzież może właśnie w wolontariacki sposób, w wolontariackich warunkach uczyć seniorów albo po prostu inne osoby.
Dokładnie tak, dlatego przechodząc do drugiego zadania, którym chcemy się zajmować w przyszłości, to jest uczenie młodzieży czy wolontariuszy młodzieżowych, którzy będą uczyli, wspomagali w kompetencjach cyfrowych inne osoby. I tak jak już wcześniej powiedziałam, najczęściej są to osoby w wieku senioralnym, natomiast oczywiście takiej pomocy potrzebują inni. I to, o czym dzisiaj na konferencji też rozmawialiśmy i o czym wspomniał pan Stunża, nie zawsze jest tak, że młodzież ma wszystkie kompetencje cyfrowe i to jest też pewien rodzaj mitu, ponieważ oni potrafią owszem zagrać w gry, ale czasami nie potrafią odpowiedzieć na maila, ani go odebrać. I tutaj naszym zadaniem zadaniem też jest przyjrzenie się temu, jakie kompetencje będą mieli mata młodzież, a na pewno będziemy wzmacniać kompetencje miękkie znowu i jakich potrzebują osoby, które będą przychodziły do takich osób po pomoc. A ważne jest też dla nas, jest to szansa, myślę, na w ogóle rozwój takiego spotkania, najprościej to ujmując, czyli spotkania międzypokoleniowego, a tym też w Wydziale Rozwoju Społecznego się zajmujemy.
To tak słyszę, że to trochę też o przepływie kompetencji, a niekoniecznie o takim patrzeniu z góry na kogoś, że ktoś ma tak, a ktoś ma tak. To wszystko jest bardzo płynne i plastyczne?
Więcej bym powiedziała, że to jest taki, jak to mówią brzydko, win-win situation. To znaczy, my możemy, młodzież może nauczyć wielu kompetencji osoby starsze czy seniorów i odwrotnie, to seniorzy i seniorki mogą nauczyć wiele osoby młodsze, a skąd to wiemy, też z innych projektów. Z innych projektów, które są realizowane w Gdańsku. Jednym z takich przykładów jest projekt, który akurat nie dotyczył wzmacniania kompetencji cyfrowych, ale przygotowywania do matury przez seniorów młodzieży, młodzieży ukraińskiej. I w tym projekcie chodziło o to, żeby nauczyć lepiej kompetencji językowych przez seniorów. A znów ta młodzież przede wszystkim też rozmawiała z tymi seniorami. I to było bardzo ważne, bo to dotyczyło też jakiegoś rodzaju osamotnienia z tym, czym się mierzy senior, ale też w ogóle opowiadanie o świecie młodych, to też jest istotne. To znaczy to, w jaki sposób oni myślą, trochę oswajania jednych i drugich, a nie zawsze jest tak, że osoby starsze mają kontakt z młodym człowiekiem.
Jarosław Szreder, kierownik Gdańskiego Centrum Kontaktu.
Kiedy myślimy o tych projektach, które w przestrzeni miejskiej mają działać właśnie i pomagać w tym cyfrowym świecie, o czym mówimy tutaj? Jaki jest pomysł? Jakie będą działania?
Myślę, że mówimy przede wszystkim o dużej szansie dla osób, które dzisiaj borykają się z różnego rodzaju wykluczeniami. Jakie działania? Działania polegające przede wszystkim na docieraniu do osób, które dzisiaj mają trudności w dotarciu do urzędu, trudności w załatwieniu sprawy lub po prostu nie wiedzą, jak daną sprawę zrealizować.
Czy mówimy tutaj o tym, że ktoś przyjdzie i tam cyfrowo będzie pokazywał? Bo mówiliśmy tutaj też o takim wykluczeniu, no można powiedzieć, komunikacyjnym, czy też w docieraniu do urzędu.
Na pewno mówimy o sytuacjach, w których borykamy się z różnego rodzaju bądź wykluczeniem, bądź z trudnościami w dotarciu, bądź z różnego rodzaju przeciwnościami, które skutkują brakiem możliwości załatwienia sprawy. Chcemy przede wszystkim stwarzać taką przestrzeń z jednej strony do rozwoju kompetencji zarówno wśród pracowników urzędu, zarówno wśród osób, które dzisiaj pomagają mieszkańcom załatwiać różne sprawy, ale chcemy też umożliwiać mieszkańcom jeszcze większą dostępność usług, które realizowane są dzisiaj w Urzędzie Miejskim w Gdańsku. Mówimy o rozwoju Gdańskiego Centrum Kontaktu, ale mówimy też o szeroko pojętej realizacji usług, które dzisiaj są realizowane przez Urząd Miejski w Gdańsku.
Mirosława Gidek,
Krystyna Woźniczka.
Są potrzebne i uważam, że powinny być co jakiś czas wznawiane takie szkolenia, bo są nowe technologie, coś nowego wchodzi, a my niestety jakoś tak troszeczkę w zwolnionym takim tempie to łapiemy i jak najbardziej to też wzmacnia takie nasze poczucie pewności w stosowaniu i poruszaniu się po cyfryzacji.
Nie wiem, czy jestem dobrą osobą do tego, ponieważ z wykształcenia jestem polonistką i wszelkie techniczne historie są dla mnie bardzo trudne, ale jak trzeba było, to się pewnych rzeczy nauczyłam, jestem przeszczęśliwa. To nie oznacza, że już koniec mojej, że tak powiem, nauki, muszę ćwiczyć się dalej. Niektóre rzeczy zapominam, bo już jestem seniorką, ale najważniejszą rzeczą też wydaje mi się, albo nie chcę, może najważniejszą przesadziłam, ale ważną bardzo, jest to, że my jesteśmy razem, w sensie w grupie i że czujemy to bezpieczeństwo i faktycznie nauka taka wspólna i wzajemna bardzo nam dużo daje.
To czego się panie nauczyły i co to zmieniło? Jaki dało efekt?
Ja się nauczyłam robić książkę, fotoksiążkę, to jest raz, ale też wykorzystałam ją do tego, żeby zakończyć w ten sposób taką książką projekt. Nazwaliśmy tą książkę Śladami polsko-ukraińskich par. Gdański przewodnik bardzo kulturalny. W tym projekcie opiekowaliśmy się osobami z Ukrainy i uczestniczyliśmy wspólnie w kulturze, a więc odwiedziliśmy teatr, nie jeden, filharmonię, operę, muzea i o tym opowiedzieliśmy w tym przewodniku.
Koleżanka, która tu już już powiedziała, że zwiedzamy teatr, też nauczyliśmy się sami organizować wycieczki. Mieliśmy, bodajże 2 lata będzie już teraz w tym roku, gdzie wyjechałyśmy na 4-dniowy pobyt do Krakowa. Był bardzo owocny. Idąc za ciosem, teraz szykujemy się do wyjazdu do Białegostoku. Także to też pomaga w poszukiwaniu w internecie różnych kontaktów i zamawiania, i biletów, i to, co wszystko pomoże przy organizowaniu takiego wyjazdu.
Przez moment jesteśmy biurem podróży. Najbardziej koleżanka Mira.
Czy któreś z tych pomysłów, które dzisiaj tutaj padły, w jakiś sposób wzbudziły zainteresowanie, zdziwienie? Myślą Pani, że akurat to są dobre rzeczy, które powinny dziać się na szczeblu, nie wiem, czy ogólnopolskim, czy tutaj lokalnym?
Ja uważam, że w moim przypadku, i myślę, że też gdyby były tutaj nasze inne koleżanki, też by powiedziały, że to bardzo pomaga i my też czujemy takie wsparcie innych organizacji, którzy jednak o nas, seniorach, myślą i że nie jesteśmy pozostawieni sami. Robiąc takie szkolenia, ja mogę powiedzieć na przykładzie swoim, też to zrobiłam się taka bardziej otwarta, tak? Nabrałam takiej pewności siebie, bo tak jak tutaj było zmienione, ja byłam księgową, więc tutaj też tutaj koleżanka nasza, tutaj prezeska, powiedziała, że cyfereczki, tak? Mimo, że to też poniekąd było z komputerami związane, ale to było tylko tak ściśle zawodowo, a tutaj mamy poszerzone większe horyzonty i na pewno będę się cieszyła, jeżeli będzie coś nowego, bo wiadomo, technologia idzie do przodu i na pewno, jeżeli będzie coś nowego, to jestem bardzo otwarta.
Mamy takie postanowienie, że nie zostaniemy z tyłu i że będzie iść do przodu, tak długo jak damy radę.
To ten zapowiadany element podnoszący na duchu case, tak się mówi, czyli przykład namacalny, osobowy. Pani Mirosława i pani Krystyna były, można powiedzieć, osobami, które dzieliły się swoimi doświadczeniami w trakcie konferencji, która podsumowywała projekty DJ Inclusion, i był to przykład także tego, że można się uczyć i potem widzieć tego efekty, widzieć w postaci fotoksiążki, albo organizować właśnie jakąś kolejną wycieczkę. W mieście Gdańsku z kolei czekamy na zmiany i wdrażanie efektów tego projektu. To rozwój takich dzielnicowych punktów sieci, nawet można powiedzieć takich dzielnicowych punktów, które będą oferowały darmowy dostęp do usług cyfrowych, ale też wsparcie edukacyjne. To także nieformalna edukacja cyfrowa na różnych poziomach, ale też to bardzo ważny element, tak myślałem, współpraca, czyli taki wolontariat cyfrowy wśród młodzieży, która miałaby pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują. Co jeszcze? To także szkolenia dla urzędników i urzędniczek, czy po prostu przyglądanie się tym usługom cyfrowym, które już w Gdańsku są. To jeśli chodzi o wykluczenie cyfrowe, jeszcze słówko podsumowania, bo to jest temat, który powraca i będzie powracał, tak myślę, jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo i jeśli chodzi o włączanie cyfrowe i to cyfrowe wykluczenie, to są tematy, z którymi będziemy mierzyć się w najbliższych latach. No i cóż, musimy stawiać na takie działania, które są gdzieś po środku, czyli nie wielkimi, tak myślę, programami, ale są raczej gdzieś bliżej tych, którzy mogą tę nabytą wiedzę od razu wykorzystać, czy też łączyć właśnie jedno z drugim nawet i cyberbezpieczeństwo do tego włączania cyfrowego, żeby zmienić tak trochę ten sposób myślenia o tym, żeby to cyberbezpieczeństwo dołączyć. Więc mamy tutaj bardzo istotne, kluczowe poziomy, czyli powszechny dostęp do tych technologii cyfrowych, ale też niwelowanie tego wykluczenia kompetencyjnego przez naukę, umiejętności, które są no po prostu niezbędne do tego, żeby z tej technologii korzystać. Mówimy też o takim, i to też bardzo ważne, zaciekawianiu, zainteresowywaniu i motywowaniu do korzystania z takich usług cyfrowych. Mam nadzieję, że te dzisiejsze przykłady, dzisiejsze głosy sprawiły, że albo Państwo podadzą coś dalej, albo być może znaleźli Państwo już jakiś taki element, który można wdrożyć od razu. Jeśli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie w świecie nowych mediów, ono powoli dobiega końca, ale to nic. Słyszymy się za tydzień i już teraz mogę Państwu zdradzić, To jest informacja ekskluzywna, ale w żadnym wypadku nie tajna, bo to jeszcze nigdzie nie padło. Będziemy rozmawiać o robotach. Co to, jak to ten dzisiejszy roboci świat wygląda? Czy to nadal jeszcze tylko filmy, czy już może rzeczywistość? Być może te roboty w przyszłości też będą na każdym kroku. Być może będziemy mieć takich kompanów w domu. Któż to wie? My się dowiemy za tydzień. Wtedy Świat Nowych Mediów powraca. Także dzisiaj dziękuję za uwagę. Zapraszam już teraz za tydzień. No i zapraszam też do odwiedzin naszej strony internetowej. radiogdańsk.pl. W zakładce audycje znajduje się bogate, myślę, można tak powiedzieć bez wstydu, bogate zasoby tego, co na naszej antenie działo się do tej pory.